I teraz zaczniemy od 15 rozdziału, 7 wersetu. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, tak jak i Chrystus przyjął was na chwałę Boga. Bo oświadczam, że Chrystus stał się sługą obrzezania, aby ukazać prawdomówność Boga i umocnić obietnice dane ojcom. Poganie natomiast mają chwalić Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego wielbić się będę pośród narodów i śpiewać Twojemu imieniu. I znowu radujcie się narody z Jego ludem. I ponownie sławcie Pana wszystkie narody, chwalcie Go wszystkie ludy. Ponadto mówi Izajasz, pojawi się odrośl Jessego, powstanie, aby rządzić narodami, w nim ludy będą pokładać nadzieję. A Bóg nadziei niechaj napełni was wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję dzięki mocy Ducha Świętego. Tu w tym fragmencie powraca ten problem, który był na początku listu świętego Pawła, bo znowu przypominamy sobie, że wspólnota rzymskiego kościoła to była wspólnota z jednej strony tych, którzy przyjęli chrześcijaństwo jako Żydzi, a z drugiej strony tych, którzy przyjęli chrześcijaństwo, będąc wcześniej poganami. I Paweł bardzo konkretnie mówi, że my mamy przyjmować siebie nawzajemnie, jak i Chrystus przyjął nas na chwałę Boga. Czyli nie mamy patrzeć na to, kim byliśmy, bo tam to, co czytaliśmy wcześniej, że pojawia się problem czyste, nieczyste, odnośnie do pokarmów i tak dalej, i tak dalej. No i na tym tle pojawiały się konflikty. I Paweł mówi, że tak, Chrystus stał się człowiekiem i był sługą obrzezania, czyli był konkretnie. Pan Jezus urodził się tutaj, prawda? Znaczy urodził się konkretnie tutaj, ale w tej ziemi tu maszerował, był Żydem, był obrzezany i tak dalej, i tak dalej. Czyli można by powiedzieć, że Żydzi chociażby przez to mają prawo większe do tej łaski, tak? Tak można by wnioskować, że skoro sam Chrystus stał się sługą obrzezania, to ileż bardziej ci obrzezani mają prawo i łaskę, prawo do tej łaski. Ale z drugiej strony święty Paweł pokazuje, że już w Starym Testamencie i prorok Izajasz i inni zapowiadali, że to zbawienie będzie rozszerzone na cały świat, na wszystkie ludy. Tutaj właśnie słyszeliśmy to w psalmie. Dlatego wielbić się będą pośród narodów i śpiewać Twojemu imieniu. Radujcie się narody z Jego ludem. Sławcie Pana wszystkie narody, chwalcie Go wszystkie ludy. I proroctwa Izajasza, pojawi się odrośl Jessego, powstanie, aby rządzić narodami, w nim ludy będą pokładać nadzieję. Tak więc już Stary Testament zapowiadał, narody, ludy to jest zawsze odniesienie do pogan w Piśmie Świętym. Także jak słyszymy narody, to znaczy, że nie Żydzi, bo Żydzi to mamy konkretnie Żydzi, czy naród wybrany i tak dalej, a narody. Tak więc już prorocy zapowiadali, że ta łaska spłynie też poprzez naród wybranych, na wszystkich innych. Tak więc nie ma tutaj rozdwojenia, nie ma problemu, ale wszystko jest jednym w Jezusie Chrystusie. I teraz jeszcze na jedną rzecz chciałbym tu zwrócić uwagę, bo oświadczam, to jest 8 werset, że Chrystus stał się sługą obrzezania, aby ukazać prawdomówność Boga i umocnić obietnice dane ojcom. Poganie natomiast mają chwalić Boga za miłosierdzie. Pojawia się tutaj słowo miłosierdzie, które jest obecne w Starym Testamencie i pojawia się tutaj znowu coś, o czym Paweł mówi na początku. On mówił, że sprawiedliwość Boża objawia się przez wiarę. I tłumaczyliśmy sobie, że sprawiedliwość Boża polega na tym, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. On jest sprawiedliwy. To nie jest każdemu porówno, tylko On jest sprawiedliwy, jest wierny obietnicom i nawet tych obietnic nie był w stanie przekreślić ludzki grzech. I teraz odnośnie do miłosierdzia, poprzez które ma przychodzić to zbawienie. Bo przypominamy sobie w 3 rozdziale święty Paweł mówił, że każdy zgrzeszył i niegodni jesteśmy łaski Bożej. Nie jesteśmy w stanie jej wysłużyć własnymi rękoma, własnymi czynami. I Chrystus nam daje tą łaskę przez swoje miłosierdzie. I tu chciałbym się odwołać do encykliki papieża Jana Pawła II o Bogu bogatym w miłosierdzie. Papież ma taką trójcę, no trójcę świętą oczywiście i jej poświęcił swoje pierwsze 3 encykliki. Pierwsza to jest Redemptor Hominis, czyli odkupiciel człowieka o Chrystusie. Dives in Misericordia, o Bogu bogatym w miłosierdzie, Bogu Ojcu. I Duch Święty Dominus et Vivificantem, czyli Pan i Ożywiciel. Czyli ta trójca, pierwsze Te nazwy encykliki biorą się od pierwszych słów, także to nie jest jakiś taki tytuł, tylko od pierwszych słów tej encykliki. I to jest w encyklice o Bożym Miłosierdziu. Papież, to jest takie niesamowite, tak na marginesie, ale warto to powiedzieć, że z jednej strony my o Bożym Miłosierdziu mówimy cały czas odnosząc się do świętej Faustyny. Nazywamy ją apostołką Bożego Miłosierdzia. I można by domniemywać, że skoro papież pochodzi z Polski, znał świętą Faustynę, w sensie kult, który tutaj się rodził z oporami, to nie było takie łatwe, i później ją kanonizował, i beatyfikował i kanonizował, to będzie się w tej encyklice na niej opierał i do niej odnosił. A nic takiego. Papież ani razu nie wspominał o świętej Faustynie. I tak jakby dzięki temu mamy takie dwa filary tego Bożego Miłosierdzia. Z jednej strony objawienie Boże świętej Faustynie i takie pisanie o Bożym Miłosierdziu od strony kobiety, bo to pisała kobieta, tak? Kobiety zupełnie inaczej odczuwają nie tylko Boże Miłosierdzie, ale w ogóle relacje z Panem Bogiem i to wszystko, co za tym idzie. I tutaj mój kolega kiedyś mnie pytał, kiedy czytał dzienniczek świętej siostry Faustyny i wiedział, że to jest takie fajne i go przeczytał i mówi, no słuchaj, ja nie potrafię tak, no ona tutaj do Pana Jezusa i tam w ogóle och, ach, kocham i tak dalej, tak. No ja nie potrafię tak. No ja mówię, no pewnie, że nie potrafię, bo jesteś mężczyzną, tak? No trudno, żebyś tak jak Faustyna mówił, że tu och, ach, Panie Jezu i tak dalej, tak dalej. My każdy w inny sposób, też mówię tutaj o płciach, wyrażamy tą swoją relację, tak? Tak jak inaczej patrzymy na świat, na ludzi, tak samo inaczej na Pana Boga. I teraz nie ma co oczekiwać, że teraz nagle mężczyźni, bo panie najczęściej to tak kobiety, żony, mamy podtykają swoim mężom to, co im się wydaje, że jest takie piękne i tam się egzaltują, a chłop spojrzy przy tym, mówi, no nie. No i tak jest, no i nie ma co się dziwić. Mężczyźnie trzeba podsunąć coś takiego, co do niego przemówi, nie? Wracam do papieża, bo tu mamy Faustynę, która od tej strony objawienia Bożego, objawień Chrystusa Miłosiernego, pięknie mówi o tym miłosierdziu, a z drugiej strony mamy papieża, który też bardzo pięknie mówi o tym miłosierdziu od innej strony. Tak więc to są dwa filary tego, co my nazywamy kultem Bożego Miłosierdzia. Tak? I teraz wracam do papieża, bo w tej encyklice papież wspomina, warto czytać te encykliki, bo my się tak skupiamy na takich dziełkach pobożnościowych i dobrze, dzięki Bogu, ale encykliki to encykliki, to jest nauka Kościoła na ten konkretny temat, także warto do tego sięgać. I papież tam pięknie odwołuje się do przypowieści o synu marnotrawnym, no bo do czegoż by innego mógł się odwołać, jeżeli to jest taka najpiękniejsza przypowieść, bo w tym ojcu widzimy miłosiernego Boga Ojca. I teraz świetnie komentuje to w duchu tego listu świętego Pawła do Rzymian, w duchu tej sprawiedliwości Bożej, postawę Ojca, bo wiemy, że ten Syn wraca i Ojciec wychodzi Mu naprzeciw. Dlaczego? Dlatego, że Ojciec jest wierny swojemu ojcostwu. Czy to nie jest piękne zdanie? Że mobilizuje Go do tego wyjścia naprzeciw wierność tego, że On jest Ojcem. Czyli zobaczmy... Oczywiście wiemy, że tu jest Pan Bóg i On to wszystko wychodzi, bo kocha i wiemy to wszystko, ale można powiedzieć, że tu mamy, bo to czasami na przykład wychodzi gdzieś tam taka najprostsza sytuacja, bardzo trudna sytuacja, ale taka bardzo widoczna, że jest małżeństwo i jedna osoba odchodzi, ale to nie znaczy, że ja mam teraz też, prawda, odejść, zdradzić i tak dalej, bo ja mam być wierny swojemu przyrzeczeniu, swojemu, nie wiem, mnie jako mężowi, żona jako żonie. Ojciec, mamy być wierni swojemu ojcostwu. I papież to bardzo mocno podkreślał, że to miłosierdzie Boże wypływa znowu z tego samego, że Pan Bóg jest wierny sobie jako stwórcy, sobie jako ojcu. I on wychodzi do tego syna marnotrawnego i w tym synu, mimo że zostały zaprzepaszczone pieniądze, to zostało, papież pisze, zostało ocalone człowieczeństwo, a nawet odbudowane na nowo człowieczeństwo, dzięki temu Ojcu, który wychodzi mu naprzeciw i przyjmuje tego Syna do swojego domu. To jest Boże Miłosierdzie. Tak więc tutaj wracamy do listu świętego Pawła do Rzymian. Nie ma co się chlubić, że och, my jesteśmy lepsi, bo Żydzi, my bo poganie i tak dalej, bo to Pan Bóg nam udziela ze swojego miłosierdzia to wszystko. I to jest coś bardzo ważne, co trzeba pamiętać. Tak jak powiedziałem, to już się w tym liście wielokrotnie przewijało. I jeszcze 13 werset. A Bóg nadziei niechaj napełni was wszelką radością i pokojem wierze, abyście obfitowali w nadzieję dzięki mocy Ducha Świętego. Można powiedzieć, że mamy konkretne wymierniki naszej wiary. Bo my czasami tak patrzymy i tak mówimy, a to ciężko powiedzieć, ciężko określić. W liście do Galatów święty Paweł mówi, owocem Ducha Świętego jest miłość, wierność, uczciwość. To miałem egzamin z bierzmowanymi, to chyba ten, ale to jest radość, pokój i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także i tutaj też mamy taką modlitwę. Bóg nadziei niech napełnia was wszelką radością i pokojem wierze. Owocem wiary jest radość i pokój. Za chwilę wrócimy do tej radości i pokoju, ale też chciałbym zwrócić uwagę na wiarę, bo znowu my patrzymy na tą wiarę jako na, aha, no wierzę, że Pan Bóg jest. Ja wierzę, że jest Alaska, chociaż nie byłem tam, także, ale wierzę, tak? Patrzę na mapę, wierzę, że to nie jest jakaś ściema, tylko że jest ta Alaska. Ale to nic nie zmienia w moim życiu. Ona sobie tam jest, ja tu sobie jestem, czy cokolwiek innego. I my trochę tak patrzymy na tą wiarę. To często ludzie mówią, no ja wierzę, że Pan Bóg jest, no ale co z tego, tak? W Starym Testamencie wiara to jest takie hebrajskie słowo emuna, to znaczy przylgnięcie do Pana Boga. I tu my się często spieramy, a nie rozumiemy tego, czym jest wiara, bo dla nas wiara to jest, aha, coś jest, no to w to wierzę, chociaż nie widziałem. Nie, to my tak patrzymy rozumowo, tak, że wiara to jest, nie wiem, oczekiwać czegoś, czy spodziewać się czegoś, czy wyznawać coś, co jest, o kim mi ktoś powiedział. A biblijne pojęcie wiary to jest przylgnięcie. To nie jest to, że wiem, że Pan Bóg jest, mi się objawia, ja mu odpowiadam, czyli chcę przylgnąć do Pana Boga. I teraz owocem tego przylgnięcia jest radość i pokój. Czyli skoro nie ma radości i pokoju, można domniemywać, że to przylgnięcie jest zbyt słabe, że ta wiara jest powierzchowna i starać się nie tutaj o to, żeby teraz mieć pokój i radość. Bo jeżeli my będziemy mieli pokój i radość, czy inaczej, będziemy starali się o pokój i radość w naszym życiu, tylko dla nich samych, no bo fajnie być radosnym, prawda? Fajnie mieć pokój, nie martwić się niczym i tak dalej, to będziemy egoistami. Mamy się starać o co? O miłość. Bo radość i pokój są owocami miłości. I teraz tu jest, niby można powiedzieć, że to jest drobna różnica i właściwie nic nieznacząca. Bo co ta różnica, czy ja będę o pokój i radość się starał, czy ja będę się starał o miłość? Otóż my nie mamy starać się o owoce, mamy starać się o sens. O miłość. Miłość, która rodzi się z wiary w Boga. Bo skoro ja przylgnę do Pana Boga, a Bóg jest miłością, pierwszy list świętego Jana, to ja teraz, będąc blisko źródła miłości, po prostu uczę się kochać. A kochając, mam radość i pokój. I tu jest sens życia chrześcijańskiego. Nie tyle pokój dla pokoju, w sensie, nie wiem, jakiś spokój ten, czy radość, ale miłość, z którego wypływają pokój i radość. I być może brak pokoju i brak radości bierze się z takiego przestawienia tych akcentów, że my się skupiamy na tym. Bo jeżeli człowiek będzie walczył o radość, no to fajnie, żeby mi było fajnie. A jeżeli o miłość, ta miłość jest niesamowicie trudna. Zawsze miłość wiąże się z czymś, co daje z siebie. Tu może odwołam się do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie mamy ten piękny opis stworzenia człowieka i później kobiety z żebra Adama. To jest mnóstwo takich żydowskich komentarzy, ale jeden z nich jest taki szczególny, mówiący o tym, że czemu Pan Bóg uśpił Adama. Oczywiście autor chce przez to pokazać, że Adam i Ewa są sobie równi, tak? Że nie to, że Adam miał udział w stworzeniu Ewy, bo zawsze ta Ewa by mu podlegała. A Księga Rodzaju pod tym względem jest niesamowicie rewolucyjna jak na swoje czasy, bo mówi o równości mężczyzny i kobiety. Ale jeden też z komentarzy mówi o tym, że Pan Bóg uśpił Adama, bo gdyby Adam wiedział, co go czeka, no i tu nie mówię o Ewie, tylko o tym żebrze, to by się nigdy na to nie zgodził. Mówię, tu nie chodzi o Ewę, tu chodzi o to żebro, bo on się obudził i zobaczył, aha, jest ta Ewa, ta, z którą mogę zbudować życie. On wykrzyknął z radości, on był niesamowicie szczęśliwy. Wcześniej jak Pan mu pokazał słonia, mamuta, wielbłąda, to mówi, nie, to nie ten. Ale jak Ewa nagle zobaczył, że to jest to. Ale chwilę później zobaczył, że nie ma tego żebra i mówi, ojej, tak bez żebra, nie? I teraz tu o to chodzi. Zbudowanie bliskości, czyli to, co my nazywamy miłością, zawsze się wiąże z tym, że ja daję coś z siebie, nie? I teraz, dlatego ta miłość jest taka trudna i większość z niej rezygnuje i zamiast iść po miłość i o tę miłość walczyć, o tę miłość, która wypływa z wiary w Boga, czyli z przygnięcia do Boga i daje owoc radości i pokoju, to my się zadowalamy takim minimalizmem i często może być tak, że w naszym życiu zamiast radości zaspokajają nas przyjemności. A przyjemność może towarzyszyć radości, ale przyjemność jest łatwo uzyskać i ta przyjemność mija i ciągnie za sobą następną chęć przyjemności i w ten sposób człowiek może popaść w niewolę, nie? W niewolę przyjemności, które nie dają szczęścia, nie dają radości. One na chwilę dają jakieś zaspokojenie, ale jeżeli człowiek zacznie o nie walczyć i tylko o nie się starać, to niestety będzie tylko myślał o sobie samym i nie będzie w jego miejscu, w jego sercu miejsca na miłość. I tym samym to może być kolejna przyczyna tego, że brak w nas radości i pokoju. Bo my podświadomie już boimy się tego trudu, tego, że nam wyrwał to żebro i tak mówimy, Panie Boże, to tak, żeby przyzwoicie żyć, no, tam nie przesadzaj, nie, tam, to ja tak, żebym nie zabijał, nie kradł, nie, to wystarczy. Nie? A zobaczmy, tu wracam jeszcze raz do tego, powtarzam, że radość i pokój są owocami Ducha Świętego, tak więc ja przylegając do Pana Boga, mam kochać i wtedy będzie w moim sercu radość i pokój. I tu proszę sobie nie wyobrażać, że bo popatrzmy na Chrystusa, bo my tak samo często mówimy, o, żebym taki pokój i tak myślimy, święty spokój, tak? Pan Bóg nie cofa, nie zabiera nam jakichś trudów życiowych. I mówi o swoim, dzisiaj w Ewangelii, bo weźcie moje jarzmo na siebie, a moje jarzmo jest lekkie, a brzemię jest słodkie. Czy brzemię lekkie, jarzmo słodkie, nie wiem, jak to było. Zobaczmy, Pan Jezus nie mówi, o, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i umęczeni jesteście, a ja was pokrzepię i zabiorę wam wszystkie problemy. Nie, mówi, przyjdźcie, ja was pokrzepię, moje jarzmo jest lekkie, brzemię słodkie. Mówi, że jarzmo, brzemię będzie, ale w zupełnie innym wymiarze. Tak więc tu jest ten sens, że Pan Jezus nie zabiera nam, nie daje nam świętego spokoju. To nie chodzi o święty spokój, bo ci, którzy chcą żyć prawdziwie miłością, to naprawdę będą walczyć. To jest walka, to jest zmaganie się, to jest naprawdę ta droga do przodu i ta radość i pokój nie polegają na tym, że nic mnie nie dotyka, jestem szczęśliwy, bo wtedy, gdyby tak było, nic mnie nie dotyka, nie mam żadnych problemów, jestem fajny i radosny, to znaczy, że w tym momencie ja bym to tak trochę się odrealnił, prawda? Bo wiemy, no, w relacjach rodzinnych, jeżeli ktoś kocha, to sprawia mu ból, jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś schodzi na złą drogę, jeżeli coś się dzieje, jeżeli ktoś sobie z najbliższych nie potrafi poradzić, to mnie to boli, prawda? Tu jest to jest właśnie ta miłość. I teraz ta radość i pokój, to znaczy, że jeżeli kocham, to sobie zdaję sprawę, że nie jestem sam i że moje życie ma cel i sens. I że ja w tym wszystkim jestem blisko Chrystusa i nic nie może mnie od Niego odłączyć. I to jest powodem radości i pokoju. Tak więc nie święty spokój, ale taki pokój serca, że jest ktoś większy, że jest ktoś, kto mnie kocha, że jest ktoś, kto mnie prowadzi i ostatecznie jest ktoś, kto za mnie umarł i doprowadzi mnie do nieba. Kolejny taki podrozdziałik został zatytułowany Uprawnienia misyjne Pawła. Może przeczytam. Przekonuję się, bracia moi, że jesteście pełni szlachetności, że obfitujecie we wszelką wiedzę i potraficie też napominać siebie wzajemnie. Napisałem do was nieco odważniej, jakby napominając. Mocą łaski danej mi od Boga, oddając cześć Chrystusowi Jezusowi wśród pogan, przez spełnienie służby kapłańskiej dla Bożej Ewangelii, aby dar ofiarny pogan był dobrze przyjęty i uświęcony przez Ducha Świętego. Dlatego mam powód do chlubienia się w Chrystusie Jezusie przed Bogiem. Ośmielam się mówić jedynie o tym, czego Chrystus dokonał przeze mnie w doprowadzaniu pogan do wiary słowem i czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Bożego. Począwszy od Jeruzalem, we wszystkich kierunkach aż do Ilirii, dopełniałem głoszenia Ewangelii Chrystusa. Ze wszystkich sił dążyłem do tego, aby Ewangelię głosić tylko tam, gdzie imię Chrystusa nie było jeszcze znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego. Zgodnie z tym, jak napisano, zobaczą go ci, którym nie było o nim oznajmione. Zrozumieją ci, którzy nie słyszeli. I tutaj Paweł odwołuje się, niejako można powiedzieć, że bardzo dużą część niektórych listów Paweł poświęcił na takie potwierdzanie siebie jako apostoła. Nie dla niego, bo on, zobaczmy, on jest dumny z tego, co robi. On mówi, że poczytuje to jako powód do chluby przed Bogiem, że idę i rzeczywiście te Boże dary, które mi dał Bóg, wypełniam, głoszę Ewangelię, nawracają się ludzie, to jest powód do radości, do chluby świętego Pawła. Ale bardzo często pojawiało się takie pytanie, jak on, będąc prześladowcą, nagle jest apostołem? Czy on widział Pana Jezusa? Skąd on to wie? I tak dalej, i tak dalej. I święty Paweł niejednokrotnie musi w cudzysłowie się usprawiedliwiać. Jest taki dosyć duży fragment w liście do Galatów, gdzie Paweł o tym mówi. Uwiarygodnia się jako apostoł. Może króciutki fragment przeczytam. To jest w pierwszym rozdziale, na samym początku. Żebyśmy też poznali tą drogę Pawłową. Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie pochodzi od ludzi. Nie przyjąłem jej, ani nie nauczyłem się od człowieka, ale objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, o tym, jak bardzo prześladowałem Kościół Boży i chciałem go zniszczyć. Tutaj a propos takich naszych problemów z lustracją. Zobaczcie, święty Paweł się sam zlustrował. Święty Piotr też się zlustrował. Marek pisał o tym, że Piotr się go zaparł i to Marek, u Marka mamy ten fragment, gdzie Jezus do Piotra mówi: szatanie, zejdź mi z oczu. A Marek pisał, no Ewangelię, mówi się o tym, że Ewangelia Marka to jest opowiadanie Piotra, że to Piotr mu przekazał. Tak więc mógłby ten Piotr tak delikatnie no, wytuszować, zatuszować, przecież był pierwszym papieżem, no to już nie wypada, nie? On jasno o tym mówi. Tak samo Paweł. Czy w Dziejach Apostolskich, czy w swoich listach, też konkretnie, i to mówi święty Łukasz, który też towarzyszył świętemu Pawłowi, a więc mógł tak delikatnie, dyszał żądzą zabijania chrześcijan, prawda? Konkretnie mówi, nie to, że tam chodził i tych chrześcijan nie lubił, tylko dyszał żądzą zabijania chrześcijan. My się do pewnych słów przyzwyczajamy i tam słyszymy to w kościele, ale zobaczcie to. To nie to, że on ich zabijał tylko, ale on po prostu, gdyby mógł, to... Tu nie chcę porównywać do kogoś z dzisiejszych, ale naprawdę, gdyby mógł, to tych chrześcijan to by po prostu ogniem i mieczem. No? Także tutaj Paweł mówi konkretnie, tak, taki byłem. Wiernością judaizmowi przewyższałem wielu rówieśników w moim narodzie, gorliwie przestrzegając tradycji przodków. Kiedy jednak Bogu, który wybrał mnie od łona mej matki i powołał swą łaską, spodobało się objawić swego Syna we mnie dla głoszenia Jego Ewangelii narodom, wtedy nie szukałem już rady u ludzi. Nie pospieszyłem też do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się przede mną, ale natychmiast skierowałem się do Arabii, a potem znowu powróciłem do Damaszku. Czyli Paweł po tym nawróceniu miał swoje rekolekcje na pustyni arabskiej. Następnie 3 lata później poszedłem do Jerozolimy, aby poznać Kefasa i zostałem u niego 15 dni. Spośród apostołów nie widziałem natomiast nikogo, z wyjątkiem Jakuba, brata pańskiego. Zaświadczam, że w tym wszystkim, co piszę do was, nie kłamie. I teraz tutaj krótka pauza, bo to można czytać i czytać. Ale popatrzmy, na co się zdecydowali i co uznali. Gdy zobaczyli, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych. Tak więc mamy tą drogę Pawłową. On był taki, nawrócił się, kiedy Chrystus mu się objawił. On mu objawił siebie samego, tak więc w ten sposób mógł go poznać. Później miał te 3 lata swoich rekolekcji. Później idzie, rozmawia z Piotrem, z Jakubem. Oni też mu opowiadają pewne rzeczy. I później zostaje namaszczony. Piotr idzie do obrzezanych, a więc do tych, którzy przyjęli chrześcijaństwo, będąc Żydami, a Paweł do nieobrzezanych, czyli jest apostołem pogan. Tak więc tutaj, i dlatego Paweł odwołuje się w tym fragmencie już z liście do Rzymian, mówi o tym, że ja postawiłem sobie za cel głosić Ewangelię tam, gdzie jeszcze nikt nie głosił. I zobaczcie, z jaką Paweł to dumą mówi. On mimo tego, że wie, co tam ma za sobą, to on mówi, ale Pan Bóg już od łona mojej matki powołał mnie do czegoś innego. Nie? Tak więc to też jest takie niesamowite, ta postawa świętego Pawła i te listy, i to może nam pomóc w takim uporaniu się też z naszymi problemami, trudnościami. Bo my czasami coś nosimy ze sobą i tak idziemy, z tym idziemy, nie? A Paweł nie to, że przeczy, że nic nie zaszło. Tak jak kto to zrobił? Ja nie. No to jak Pan Bóg ma przebaczyć, skoro nikt nie winny, tak? Paweł mówi o tym, ale Bóg mnie uzdrowił, On mnie uratował. Ja nie mam z tym żadnego problemu, mówi Paweł. W tym filmie Misja, to pewnie widzieliście, bo to jest film właśnie no, naszych, waszych lat, takich ten... Jedna pani mówiła, ja nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie, ale na pielgrzymce kiedyś takie dziewczyny poszły do niej spać i tak mówi, a wiecie, jaki jest najprzystojniejszy ksiądz? On mówił, nie wiemy. Robert De Niro, nie? I w tej misji było tak, że jak już ten Robert De Niro no, zrozumiał, o co chodzi i tak dalej, to on poszedł i chciał bardzo no, odpokutować to. I z tym całym swoim ekwipunkiem łowcy niewolników wszedł do tych plemion tam wysoko, wysoko i tam już nie mógł i tak dalej, ale cały czas już mówili, zostaw to już, odpokutował, ale on szedł, ciągnął to za sobą, aż w pewnym momencie taki chłopczyk przyszedł i go od tego uwolnił. Nie? I to jest święty Paweł, nie? Bo my byśmy tak czasami ciągnęli i szatan nam to podpowiada, a pamiętasz, ciągnij to za sobą, bo pamiętasz, a Chrystus przychodzi i nam to mówi, zostaw to, ja już to przebaczyłem, nie? Także to jest ten święty Paweł. I teraz, dlaczego święty Paweł to pisze? No bo trochę w tym liście do Rzymian mocno potraktował tych Rzymian. Konkretnie mówi, dlatego, jak ładnie tu przetłumaczyli, napisałem do was nieco odważniej, jakby napominając. Nie? To jest taki eufemizm, on po prostu mówi prosto z mostu o pewnych rzeczach. I teraz, no tak trochę na końcu, żeby tak nie było, że nasz biskup ma taki zwyczaj, że no, rozmawia z kimś i załóżmy, nie wiem, temperatura się podnosi trochę mocno, bo tam coś tego, nie? I tam też emocje wzrastają i na końcu mówi, no ale niech weźmie cukierka, żeby nie wychodził obrażony, nie?
Ale to też rozładuje.
I Paweł to samo, na końcu, żeby dobre wrażenie zostało, nie? To ten, nie? Także Paweł tutaj jakoś tak właśnie fajnie w tym wszystkim to ułagadza, jednocześnie pokazując siebie jako swój autorytet, że on ma do tego prawo, tak? On ma do tego prawo. I teraz znowu wraca do zamiaru odwiedzenia Rzymu, to już jest 22 werset. I dlatego wielokrotnie napotykałem przeszkody, aby przyjść do was, bo jeszcze nie był do Rzymu. Wiemy, że Paweł pisze ten list jako jedyny z listów do wspólnoty, której nie zna. Nie on ją założył i pisze tak jakby zapowiadając swój przyjazd. I wreszcie tam kiedyś dotarł, tak? Dotarł już, ale już w kajdanach. Także też Pan Bóg tym sposobem się pokierował, prawda? Był więziony w więzieniu mamertyńskim. Do dzisiaj mamy to więzienie. Tam jest Piotr i Paweł, taka ładna mozaika. No i stąd mamy nasze polskie słowo mamer. I poszedł do Mamra, od więzienia mamertyńskiego. I dlatego wielokrotnie napotykałem przeszkody, aby przyjść do was. Teraz zaś nic więcej nie zatrzymuje mnie w tych stronach. Od wielu lat gorąco pragnąłem przybyć do was, gdy będę w drodze do Hiszpanii. Czyli tak jak mówiłem już na pierwszej katechezie, Paweł przygotowywał sobie bazę. Aha, mam pójść z Efezu, z Koryntu do Rzymu, a później do Hiszpanii. No to teraz muszę mieć jakieś zaplecze, nie? Żeby oni mnie wspomagali, jak pójdę do Hiszpanii. Ufam więc, że po drodze was zobaczę i zostanę przez was tam wysłany, kiedy się już wami trochę nacieszę. Teraz natomiast wyruszam do Jeruzalem z posługą dla świętych, gdyż Macedonia i Achaja postanowiły dać wyraz łączności ze świętymi w Jeruzalem, którzy cierpią niedostatek. Tak postanowili, bo zresztą są ich dłużnikami. Skoro bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych, to są zobowiązani usłużyć im w dobrach materialnych. Kiedy więc doprowadzę do końca to dzieło i bezpiecznie przekażę cały owoc, wyruszę przez wasze strony do Hiszpanii. Wiem zaś, że przechodząc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusa. Czyli Paweł mówi o swoich planach, ale warto zwrócić uwagę tu na jedną rzecz. To też pojawiło się w liście do Koryntian pierwszym, gdzie część tego listu dotyczy zbiórki ofiar konkretnie. 16 rozdział, pierwszy werset pierwszego listu do Koryntian. Co do zbiórki na rzecz świętych i wy uczynicie tak, jak zarządziłem w kościołach Galacji. Niech każdy, komu dobrze się powodzi, odkłada coś w każdy pierwszy dzień tygodnia, aby nie robić zbiórki dopiero wtedy, gdy przyjdę. Kiedy przybędę, to poślę z moim listem do Jeruzalem tych, którym ufacie, aby dostarczyli wasze ofiary. A jeśli będzie potrzeba, bym i ja poszedł, to oni pójdą ze mną. O co chodzi? Chodzi o to, że Paweł zarządził zbiórkę na potrzeby wspólnoty jerozolimskiej. W tej wspólnocie była bieda, oni sobie nie radzili, tam pojawiały się różne problemy, trudności. I Paweł mówi bardzo konkretnie. Macedonia i Achaja postanowiły dać wyraz łączności ze świętymi. Święty to jest inaczej chrześcijanin w Jerozolimie, którzy cierpią niedostatek. Tak postanowili, bo zresztą są ich dłużnikami. Skoro bowiem poganie otrzymali udział w ich dobrach duchowych, to są zobowiązani usłużyć im w dobrach materialnych. Paweł mówi o tej zbiórce dla chrześcijan w Jerozolimie i to bardzo konkretnie. Do Koryntian mówi, słuchajcie, wcześniej odkładajcie, żeby nie było teraz, że zdziwienie o ten. Nie? Tak jak się idzie z koszykiem i nagle ktoś, o, kolekta, nie, i ten, nie, gdzieś szuka i ten. Nie? Paweł mówi bardzo konkretnie, pokazując tą solidarność, tak? Że miłość to nie jest tylko och, ach, ale jak drugi cierpi biedę, bo coś ten, to inne wspólnoty mają mu po prostu obowiązek przyjść z pomocą. I to jest bardzo, bardzo tutaj mocno podkreślone. I fajnie powiedział, że są ich dłużnikami, bo właściwie wszystko w Jerozolimie się zaczęło. Tak więc od nich poszło to chrześcijaństwo i w tym momencie wy jako dłużnicy macie obowiązek im pomóc. I Paweł mówi, że jedzie to organizować i zresztą też organizuje w liście do Koryntian, to można sobie to przeczytać, tam 15, 16 rozdział, można przeczytać, jak Paweł to im o tym mówi, im to tłumaczy. Tak więc to jest ta konkretna solidarność, która wyraża się również w pomocy finansowej. I kończy się ten 15 rozdział. Proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, pomagajcie mi, modląc się za mnie do Boga, żebym w Judei został uratowany od tych, co nie wierzą i aby moje posługiwanie w Jeruzalem zostało dobrze przyjęte przez świętych. Bym także, przychodząc do was z radością, jeśli taka będzie wola Boża, znalazł u was wytchnienie. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Paweł cały czas się boi mieszkańców Jerozolimy. On się lepiej czuje u pogan. Dlaczego? Dlatego, że ten opis, który mamy z Dziejów Apostolskich, to pokazuje Pawła, ten pierwszy, na początku, jako tego, u stóp którego złożono szaty ukamienowanego Szczepana. Jest tam napisane, a Paweł zgadzał się na to. Tak więc chrześcijanie z Jerozolimy pewnie taki obraz zachowali Pawła i tam było najwięcej wątpliwości co do niego. Jakże on, będąc prześladowcą, czy to nie jest postęp, czy coś. I Paweł zachował w sobie gdzieś tam też pewnie jakiś taki, no nie wiem, czy lęk, czy strach, czy taką obawę. Dlatego prosi ich o modlitwę. Ale też myślę, pojawia się coś jeszcze innego. Że o ile poganom łatwo mówić o przyjęciu Chrystusa, o chrzcie, o tyle w Jerozolimie mamy tych wielu chrześcijan judaizujących, czyli głoszących to, co Paweł potępia i w liście do Rzymian, i w liście do Galatów, już tak bardzo konkretnie mówiąc o nich, głupi Galaci, czyli że najpierw trzeba stać się Żydem, żeby później przyjąć chrześcijaństwo. Najpierw trzeba dać się obrzezać, zachowywać prawo i tak dalej, i tak dalej. Tak więc Paweł tutaj się jakoś tego obawia i prosi ich o modlitwę bardzo konkretnie w tym celu. I teraz 16 rozdział, który kończy to. To jest takie, spróbujmy tak zobaczyć po prostu ten Kościół, bo to, można powiedzieć, że to są tylko pozdrowienia osobiste do ludzi, których nie znamy i tak dalej, ale to pokazuje, że to, czym jest Kościół, że to jest wspólnota ludzi bardzo bliskich, ludzi, którzy się kochają, którzy myślą o sobie, którzy są za siebie wzajemnie odpowiedzialni. Polecam wam naszą siostrę Febę, która pełni posługę Kościołowi w Kęchrach. Przyjmijcie ją w Panu, jak przystoi świętym. Zaopatrzcie ją też we wszystko, czego mogłaby od was potrzebować, bo i ona była pomocą dla wielu, także i dla mnie samego. A więc ona idzie pewnie z tym listem, czy idzie, czy poleca ją, że przyjdzie i mówi, zaopiekujcie się nią, tak? Dalej. Pozdrówcie Pryskę jak Chwilę, moich współpracowników w Chrystusie Jezusie, którzy dla mnie narażali siebie. Nie tylko ja im dziękuję, ale wszystkie kościoły pogan. Pryscyla jak Chwila to było małżeństwo, u których Paweł się zatrzymał w Koryncie, którzy mu bardzo pomagali. Pozdrówcie także Kościół gromadzący się w ich domu. Pozdrówcie mego umiłowanego Epeneta, który jest pierwszym darem Azji dla Chrystusa. Pozdrówcie Marię, która dla was wiele pracowała. Pozdrówcie Andronika i Junię, moich rodaków, którzy przebywali razem z wami w więzieniu. Cieszą się oni szacunkiem wśród apostołów, a do Chrystusa należeli wcześniej niż ja. Pozdrówcie umiłowanego w Panu Ampliata. Pozdrówcie Urbana, mojego współpracownika. Pozdrówcie Apellasa. Pozdrówcie tych z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiana, mego rodaka. Pozdrówcie, tak? Pozdrówcie. Pozdrówcie filologa Julię, Nereusza, jego siostrę. Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszystkie kościoły w Chrystusie. Można by powiedzieć, no co on tam pisze o takich rzeczach, prawda? Ale on pisze, żeby pokazać, że my jako Kościół, owszem, jesteśmy wspólnotą, ale Pan Bóg każdego z nas zna po imieniu. To nie jest tak, że my jesteśmy masą. Bo często mówi się o tym, mówiono o tym i teraz chyba to wraca, że religijność to jest sprawa prywatna, nie? To jest sprawa osobista, owszem, ale nie prywatna, bo ona się wyraża w kontekście naszego życia. Tak więc no, nie da się tego zamknąć w prywatności. A osobista, owszem, bo to jest moja osobista relacja z Chrystusem. To jest zupełnie co innego. Prywatność, zamykamy się w tym pokoju, jesteśmy prywatni, nie jesteśmy publicznym zgromadzeniem, a osobistość to jest osobiste spotkanie z Chrystusem. Chrystus zna mnie po imieniu. I zobaczmy, że Paweł to podkreśla. On konkretnie wymienia tych, 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 pokazując, że każdy, tu powracam do tego Pawłowego porównania, jest członkiem ciała Chrystusa. Za wszystkich Chrystus umarł, a więc każdy jest ważny w oczach Boga i dla Boga jest ważny, a jednocześnie skoro dla Boga jest ważny, to ma być ważny też dla wspólnoty Kościoła. I tu mówi, pozdrówcie się świętym pocałunkiem. To można powiedzieć, przekażcie sobie znak pokoju, tak? I tu też można a propos tego odnieść do naszej liturgii mszy świętej, bo my przekażcie sobie znak pokoju, tak, nie, pokój z Tobą, nie? Paweł konkretnie mówi, pozdrówcie się świętym pocałunkiem, tego, nie? A my tak, no, warto sobie spojrzeć w oczy, nie? Warto sobie w momencie przekazywania znaku pokoju spojrzeć w oczy i powiedzieć, pokój z Tobą, Ty jesteś moim bratem, moją siostrą w wierze. Zwróćcie uwagę, że oni cały czas mówią brat, siostra, że oni mówią święty. To jest cały czas, to jest ta wspólnota Kościoła. Bardzo osobista i personalna. To nie jest takie, że a tam dobra, chłopaki, to tam cześć, fajnie, że jesteście, tylko mówi tego, to i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także taka relacja bardzo, można powiedzieć, interpersonalna. I teraz końcówka, bo nie wszystko jest jasne i piękne. Proszę was, bracia, uważajcie na tych, którzy powodują rozłamy i przeciwstawiając się przyjętej przez nas nauce, stają się przyczyną upadku. Unikajcie ich. Tacy bowiem służą nie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale swojemu brzuchowi, a miłymi słowami oraz pochlebstwem zwodzą serca prostych ludzi. Wasze posłuszeństwo wierze znane jest wszystkim, dlatego cieszę się wami. Znowu tutaj się im stara przypodobać. Pragnę, abyście byli roztropni w tym, co dobre i nieskażeni złem. Bóg pokoju zaś wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. To jest nam znane, bo te wszystkie pozdrowienia z początku mszy świętej to są wzięte z listów świętego Pawła. Ale tutaj chcę wrócić do tego. Paweł mówi, że owszem, jesteśmy Kościołem, wspólnotą, znamy się, prawda, i sobie wzajemnie pomagamy, ale to nie znaczy, że mamy przestać używać rozumu. Jedną z cnót chrześcijańskich, w ogóle chrześcijaństwo to jest religia, gdzie my używamy rozumu. Jeżeli były takie herezje w chrześcijaństwie, które nazywały się fideizmem, tak? Że wiara, uczucia i tak dalej, i tak dalej. Nie, no, chrześcijaństwo to jest konkretne stąpanie po ziemi. Nawet Pan Jezus mówi, jeżeli nie wierzycie mi, to wierzcie moim czynom. Bądźcie krytyczni, bądźcie roztropni. Jeżeli moim słowom nie wierzycie, bo może, nie wiem, opacznie rozumiecie czy coś, to wierzcie w moim czynom. Mówi, moje czyny o mnie świadczą, do faryzeuszów, do uczonych w piśmie. To jest konkret. Macie rozeznawać, macie rozpoznawać. Mówi święty Jan, rozeznawajcie duchy, nie? I tutaj mówi też, nie ufajcie wszystkim. Bądźcie krytyczni, bo może być tak, że ktoś wejdzie do waszej wspólnoty i zacznie ją niszczyć. Uważajcie na tych, którzy powodują rozłamy i przeciwstawiają się przyjętej przez was nauce. Uważajcie na nich, bo ci, którzy powodują rozłam, a można ten rozłam w różny sposób powodować, tu Paweł mówi konkretnie o tym, którzy przeciwstawiają się nauce, tak? Tak więc to jest jeden ze sposobów powodowania rozłamu, są też inne. I co mamy robić? Unikajcie ich. Unikajcie ich. Konkretnie. Bo my czasami tak, a to toś tam, a to posłucha, a może to... Paweł mówi konkretnie, unikajcie ich, nie? Tak samo też może tutaj przy tym nawiążę do takich kar kościelnych, bo to też mówi święty Paweł w liście do Koryntian, że jeżeli ktoś pośród was jest zgorszeniem i tak dalej, to niech zostanie usunięty poza nawias wspólnoty, żeby nie gorszył, nie niszczył innych. I teraz a propos tych kar kościelnych, bo kary kościelne nie mają służyć temu, żeby kogoś wyklnąć, zabić, zakopać w ziemi i w ogóle, żeby on przestał istnieć. Niech on będzie poza wspólnotą Kościoła, żeby zapragnął, żeby chciał powrócić. To wszystko ma być czynione dla jego dobra. I święty Paweł też o tym mówi. Usuńcie go z waszej wspólnoty, Ale po co? Po to, żeby on zrozumiał, że właściwie co utracił. I żeby się nawrócił i dla jego dobra, żeby mógł do tej wspólnoty powrócić. Tak samo kary kościelne, na przykład, nie wiem, chociażby ekskomunika, to jest ekskomunika, czyli wykluczenie ze wspólnoty. Po co? Po to, żeby ten człowiek zrozumiał i powrócił i się naprawił, czyli dla jego dobra, tak? My nigdy nie potępiamy nikogo w sensie ostatecznym, że teraz nie, nigdy. Zawsze to ma służyć powrotowi do wspólnoty. A tych, którzy powodują rozłamy, po prostu unikajcie, oceniajcie, bądźcie no po prostu rozumni, tak? I teraz 21 werset. Pozdrawiam was Tymoteusz, mój współpracownik i moi rodacy, Lucjusz, Jazon i Sozypater. Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który napisałem ten list. Pozdrawiam was Gajus, udzielając gościny mnie i całemu Kościołowi. Pozdrawiam was Erast, skarbnik miasta i brat Kwadratus. Kwartus, przepraszam. Kwartus. A propos do Tymoteusza, mamy listy pasterskie do Tymoteusza i do Tytusa. Tymoteusz był ochrzczony przez Pawła najprawdopodobniej w czasie pierwszej podróży misyjnej i później przyłączył się do niego i mu towarzyszył. Mamy list do Tymoteusza zaczynający się pięknymi słowami. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z nakazu Boga, naszego Zbawiciela i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei, do Tymoteusza, mojego dziecka zrodzonego w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca Chrystusa, naszego Pana. Mojego dziecka zrodzonego w wierze. Zobaczmy, Paweł tych, których ochrzcił, którym przekazał wiarę, uważa za dzieci swoje, osobiste, za które jest odpowiedzialny. I dlatego mówi, pozdrawiam was, Tymoteusz, mój współpracownik. I na co warto zwrócić uwagę? Pozdrawiam was Panu i ja, Tercjusz, który napisałem ten list. To było zgodne z ówczesnymi zwyczajami. Paweł miał sekretarza, on pisał ten list, no i na końcu też się podpisuje, że halo, to też ja byłem tutaj, ten list pisałem. Także to nie znaczy, że to nie jest list Pawłowy, tylko znaczy, że Paweł pisał go za pomocą sekretarza. I końcówka oczywiście u Pawła, wszystko zmierza ku chwale Boga Ojca, jakże mogłoby być inaczej. 25 werset. Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z moją Ewangelią i głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawieniem tajemnicy ukrytej od dawnych wieków, teraz zaś objawionej przez pisma prorockie i według rozporządzenia wiekuistego Boga, ogłoszonej wszystkim narodom, w celu doprowadzenia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu jedynie mądremu przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. W ten sposób Paweł kończy ten list. Wszystko, to można by powtórzyć słowa świętego, takie zawołanie i świętego Ignacego Loyoli i jezuitów, później ad majorem Dei gloriam, czyli wszystko ku chwale, większej chwale Ojca. Tak więc on to pisze po to, żebyście wy przynieśli owoc jako Rzymianie, prawda? Owoc, który będzie miłą Bogu ofiarą i wszystko to będzie na chwałę Bogu Ojcu. Bo tak naprawdę do tego się sprowadza nasze chrześcijańskie życie. Że my mamy we wszystkim, odczytując miłość Boga i rozpoznając ją, naśladując tę miłość w codzienności, mamy w tym wszystkim sprawiać, żeby inni, patrząc na nas, chwalili Boga, który jest w niebie. Amen. Dziękuję bardzo.